Cześć, witamy w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie. Zazwyczaj, kiedy mówimy o diagnozie, no weźmy na przykład taką medycynę, prawda? Oczekuje się pewnego rodzaju bezwzględnej precyzji.
Mhm.
To przypomina w dużej mierze inżynierię. W sensie, wyobraźmy sobie prostą sytuację. Ktoś upada, łamie rękę, trafia na SOR. I lekarz patrzy na zdjęcie rentgenowskie, widzi tę wyraźną, taką poszarpaną, białą linię pęknięcia na tle kości.
No i po prostu wskazuje palcem w ekran i mówi, dokładnie tutaj leży problem.
Koniec dyskusji. Złamane albo nie. Czysta sprawa, prawda? Nikt tam na sali operacyjnej nie zastanawia się nad, wiesz, filozoficznym sensem tego złamania.
Zgadza się. Sytuacja jest w tym przypadku absolutnie zero-jedynkowa. Nie ma w ogóle miejsca na domysły czy jakieś debaty o naturze samej kości.
No tak.
I to jest dla nas bardzo pocieszające, wiesz? Jako ludzie wręcz uwielbiamy, gdy rzeczy w naszym otoczeniu są wyraźnie widoczne, łatwe do zlokalizowania i przede wszystkim możliwe do szybkiej kategoryzacji. To nam daje takie głębokie poczucie kontroli nad chaosem otaczającego świata.
Ale wystarczy, że opuścimy ten bezpieczny świat medycyny czy inżynierii i wejdziemy w świat nowoczesnych organizacji, komunikacji w zespole i tego, jak wspólnie podejmujemy te nasze codzienne decyzje, a nagle ten cudowny, precyzyjny rentgen ulega całkowitej awarii.
Całkowitej.
Patrzymy na krajobraz problemów, który jest, mówiąc wprost, niesamowicie mętny. Wszyscy patrzą na ten sam wynik w arkuszu kalkulacyjnym, ale widzą zupełnie inną chorobę.
Prawda.
I dzisiaj właśnie weźmiemy to pod lupę, korzystając z materiałów dotyczących metodyki Reflexio 2025. To jest taki zbiór niesamowicie ciekawych skryptów analitycznych i filozoficznych.
Mhm.
One pokazują, w jaki sposób w ogóle myślimy, jak komunikujemy kryzysy i dlaczego jako zespoły, wiesz, tak często wpadamy w pułapki, które sami na siebie zastawiliśmy. Więc celem na dziś nie jest teoretyzowanie, tylko dostarczenie bardzo konkretnego zestawu narzędzi intelektualnych do tego, żeby odróżniać rzeczywistość od naszych opowieści na jej temat.
Jasne.
Okej, rozpakujmy to. Żyjemy w epoce absolutnego przebodźcowania, gdzie wszyscy operują na spotkaniach dokładnie tymi samymi pojęciami. Ciągle słyszymy spadek motywacji, kryzys zaufania, zła komunikacja. Ale problem w tym, że przy użyciu tych samych słów organizujemy wokół nich zupełnie inne stany rzeczy.
Co jest tutaj fascynujące, to fakt, że w tym ujęciu cała ta filozofia, wiesz, często kojarzona z takimi czysto akademickimi rozważaniami, wraca tu do swoich absolutnie praktycznych korzeni.
Do fundamentów wręcz.
Dokładnie, takich wręcz narzędziowych. Nie funkcjonuje tu jako dostarczyciel gotowych, ładnie brzmiących odpowiedzi, jak z jakiegoś szkolenia motywacyjnego, ale staje się narzędziem do pracy na poziomie meta, czyli służy do organizowania samego sensu.
No właśnie, bo zanim zaczniemy w ogóle naprawiać cokolwiek w zespole, wiesz, zwalniać ludzi, zatrudniać kogoś, musimy w ogóle wiedzieć, na co my tak naprawdę patrzymy.
Oczywiście.
I to nas prowadzi do pierwszego etapu metodyki z naszych materiałów, tak zwanego rozpoznania stanu rzeczy. Jak to rozumieć tak w czystej praktyce?
Wiesz co, stan rzeczy to jest absolutna baza. Zdefiniowano to w tych skryptach niezwykle rygorystycznie. To jest coś, co realnie istnieje i zostało zauważone, uwaga, zanim w ogóle pojawi się w naszej głowie jakakolwiek interpretacja, emocja czy ocena.
Mhm, czyli bez całego tego bagażu.
Dokładnie. Odpowiada tylko na jedno surowe pytanie, co dokładnie zostało zarejestrowane. Nic więcej.
Brzmi jak coś banalnie prostego, ale kiedy czytałem te materiały, to uświadomiłem sobie, że w praktyce to jest istne pole minowe. Ludzie chyba fizycznie po prostu nie znoszą tak surowych faktów, prawda? Weźmy przykład z tekstu.
Dawaj.
Zebranie zarządu. Ktoś rzuca raport i mówi, frekwencja na naszych spotkaniach spadła w tym miesiącu o 30%. I to jest nasz czysty stan rzeczy, prawda? Twardy fakt.
Mhm. To jest mierzalna liczba, zjawisko fizyczne. Zauważ, że tam nie ma żadnego ukrytego dna, nie ma winnych, nie ma tła psychologicznego.
Ale ludzie nienawidzą takiej pustki. więc natychmiast po prostu odruchowo uciekają w dopowiedzenia. Ktoś od razu rzuca, no bo zespół stracił motywację.
A to już jest przecież interpretacja psychologiczna.
Dokładnie. A ktoś inny dodaje nie. To po prostu firma jest źle zarządzana, co jest już oceną.
Jasne.
Potem ktoś wtrąca, że problem wynika z braku kompetencji lidera, czyli mamy hipotezę. A na koniec lider wstaje i ogłasza, musimy poprawić komunikację, co jest gotową rekomendacją.
Zgadza się i zatrzymajmy się na tym, bo to jest absolutnie kluczowe. Żaden z tych mówców od momentu, gdy padło to 30%, nie odnosi się już do faktu spadku frekwencji.
No tak.
Każdy z nich walczy wyłącznie z tą historią, którą sam w ułamku sekundy stworzył na ten temat. To jest zjawisko nagminne.
To jest trochę tak, jakbyśmy, wiesz, weszli do pokoju, spojrzeli na termometr, który pokazuje, dajmy na to, 38 stopni.
Mm-hmm.
To jest nasz stan rzeczy. Słupek rtęci. Ale zamiast to zanotować, to natychmiast zaczynamy biegać w panice po korytarzu i krzyczeć, że pacjent umiera z powodu rzadkiej choroby zakaźnej, prawda? Omijamy etap obserwacji.
Świetna analogia i właśnie w tym ukryty jest jeden z najważniejszych wniosków tego materiału. Najpoważniejsze błędy poznawcze rodzą się w momencie, gdy nasza prywatna interpretacja zaczyna udawać stan rzeczy.
Zaczyna wchodzić w rolę faktu.
Dokładnie. Traktujemy to nasze wyjaśnienie tak, jakby to był twardy fakt. Więc musimy się nauczyć sztucznie zatrzymywać ten materiał, po prostu ostro wyhamować.
Okej, okay, ale wiesz, skoro my jako ludzie mamy aż tak potężny, wbudowany w mózg problem z tym oddzieleniem faktów od interpretacji, to może w erze cyfrowej nie my to powinniśmy robić, skoro maszyny się nie męczą. I tutaj przechodzimy do eksperymentu z polskim modelem AI o nazwie Bielik, o którym wspominają materiały.
Tak, to jest niesamowity fragment, który pokazuje to współczesne wyzwanie technologiczne z takiej głęboko filozoficznej strony.
Autorzy testowali ten model w bardzo nietypowy sposób, wrzucając mu takie mocno abstrakcyjne refleksje.
Mm-hmm.
I nagle padło bardzo podchwytliwe pytanie skierowane prosto do AI. Czy wiesz, że Bielik to ty? Spodziewalibyśmy się odpowiedzi, jestem modelem językowym, tak jak w większości czatów, prawda? Ale ten model odpowiedział niezwykle spójnie, wręcz po ludzku. Stwierdził, że no właśnie, używa tego pseudonimu jako elementu eksperymentu poznawczego, żeby wspierać refleksję.
O tak.
To było napisane z taką intencją, że czytając to ma się po prostu gęsią skórkę.
Rozumiem to, ale jeśli odniesiemy to do szerszego kontekstu, to nasz umysł po prostu odpala od razu wszystkie czerwone lampki. Ale musimy ostudzić te emocje science fiction. Maszyna wcale nie zyskała samoświadomości, prawda? Z punktu widzenia inżynierii i logiki, ten model zrobił dokładnie to, do czego go wytrenowano.
Czyli co konkretnie?
Zorganizował najbardziej prawdopodobną i spójną narrację, bazując na kontekście tej filozoficznej rozmowy. Zmatematyzował ten język. Po prostu ułożył to tak, żeby to miało maksymalny sens w tym konkretnym nurcie dyskusji.
Ale czekaj zaraz, muszę tu wejść w słowo. Zrobić mały pushback. Czy to naprawdę takie groźne, jeśli AI po prostu ładnie układa nam myśli? Znaczy ludzie od tysiącleci byli czarowani przez polityków, mówców, sprzedawców. Czym to się różni od słuchania dobrego mówcy? My już umiemy sobie z tym radzić.
Różnica jest kolosalna, wiesz, polityk czy tam sprzedawca próbuje ci narzucić jakąś konkretną treść, ale tu mamy do czynienia z uderzeniem w naszą ewolucyjną biologię.
W jakim sensie?
Setki tysięcy lat ewolucji wbudowały w nas coś takiego jak teorię umysłu. My zakładamy z automatu, że jeśli po drugiej stronie jest logiczny, spójny, gramatyczny język, no to musi tam być intencja, musi tam być umysł. Traktowanie języka jako dowodu na podmiotowość to nie jest jakaś naiwność, tylko nasz naturalny, biologiczny odruch poznawczy.
Czyli to nas hakuje na poziomie biologii, a nie treści? Maszyna używa naszej natury przeciwko nam?
Właśnie tak. I tu dochodzimy do absolutnie kluczowego insightu, pojęcia tak zwanej suwerenności poznawczej. Kiedyś głównym pytaniem było, czy ta informacja jest po prostu prawdziwa, prawda?
Czy gazeta nie kłamie, no jasne.
Dokładnie, a dziś musimy zadawać zupełnie inne pytanie, mianowicie kto lub co organizuje w ogóle mój sposób rozpoznawania rzeczywistości? Problem zaczyna się w momencie, gdy przestajemy widzieć różnicę między generowaniem sensu, tymi ładnymi narracjami z AI, a rzeczywistym rozpoznaniem stanu rzeczy. Oddajemy kontrolę nad tym, co istotne, maszynie.
I to nam pięknie łączy się z kolejnym wątkiem z materiałów, bo przecież my ten brak suwerenności poznawczej uprawiamy na sobie sami, w firmach, na co dzień, w ogóle bez pomocy sztucznej inteligencji, prawda? W potocznych, codziennych sytuacjach, kiedy na przykład ktoś w biurze rzuca przy kawie, wiesz co, coś jest nie tak.
Oj, tak, coś jest nie tak, to jest absolutny klasyk.
Mhm.
Ale anatomia tego sygnału jest kluczowa, bo to zdanie nie jest żadną diagnozą. To jest, jak to autorzy ujęli, ślad pęknięcia. Moment, w którym ta stara mapa przestała pasować do terytorium. Dotychczasowy sposób rozumienia problemu przestał po prostu wystarczać.
Tylko że zespoły, wiesz, nienawidzą tej próżni, nienawidzą stanu nierozpoznania. Więc zamiast spokojnie poszukać przyczyny tego pęknięcia, no to wpadają w pułapkę. Uciekają w reakcję zamiast rozpoznania.
No właśnie.
Rzutają od razu. Musimy zreorganizować proces, zwolnić ludzi, napisać 10 nowych procedur.
I to zjawisko prowadzi nas prosto do tego, co nazywa się epistemicznym węzłem gordyjskim. Ta nazwa to nic innego jak nasz sposób poznawania i splątania tych naszych wizji w jedno.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Bo wyobraź sobie spotkanie. Szef mówi, słuchajcie, mamy w zespole problem z agresją w komunikacji. A cała sala kiwa głowami. Mamy to samo słowo, więc wszystkim się wydaje, że mamy, wiesz, twardą zgodę. Ale tak naprawdę jest to poznawcze splątanie.
Dokładnie tak to działa.
Ludzie odnoszą się do tego samego obiektywnego stanu rzeczy, ale w głowach organizują go sobie według zupełnie odmiennych kryteriów i kompletnie nie zdają sobie z tego sprawy.
No tak, każdy łapie za swój sznurek i ciągnie, zaciskając ten węzieł coraz bardziej. Więc żeby go rozplątać, wiesz, musimy zrozumieć to potężne narzędzie, jakie dają nam skrypty, czyli 4 kody komunikacji.
Pokażmy to od razu na tym świetnym biznesowym przykładzie z tekstu. Stan rzeczy jest taki, marketing i sprzedaż przestali ze sobą rozmawiać, maile idą przez dyrektora, a po spotkaniach ludzie wychodzą w milczeniu. To jest nasz surowy stan rzeczy. Zacznijmy więc od kodu pierwszego. Właściwość, czyli tak zwane myślenie właściwościowe. Jak to wygląda w praktyce?
W tym kodzie patrzymy na problem tak, jakby był to stały punkt, stała cecha. Ktoś mówi, nasza kultura komunikacji jest po prostu strasznie chłodna, więc diagnozą jest kultura, a logiczną decyzją jest zmiana tej kultury. Więc co robimy?
Robimy warsztaty integracyjne i jedziemy na paintball.
Właśnie. A jaka jest ślepa plamka? Pomijamy strukturę i mechanizm, który tę chłodną kulturę w ogóle każdego dnia od nowa wytwarza. Skupiamy się na samym objawie.
Okej, to idziemy do kodu drugiego, mianowicie relacja. Myślenie relacyjne. Tu nie patrzymy na cechy, tylko na przepływy i zależności.
Zgadza się. Tutaj problem definiujemy tak. Marketing i sprzedaż nie gadają ze sobą, bo dyrektor jest wąskim gardłem. Decyzja. Zmieniamy proces, wycinamy dyrektora z wymiany maili, ustalamy nowe kanały bezpośrednie.
Brzmi jak coś, co wszyscy robiliśmy. Ale pewnie znów jest tu jakaś ślepa plamka.
Oczywiście w tym przypadku pomijamy całkowicie czas i historię. Zmieniamy rurki, w których płynie woda, ale zapominamy zapytać, dlaczego te relacje w ogóle się popsuły i dlaczego ten dyrektor musiał w to wejść na początku, prawda? To nam zupełnie umyka.
Jasne. Kod trzeci to myślenie zdarzeniowe, czyli szukamy incydentu, takiego punktu granicznego.
Tak. Tutaj ktoś rzuca, 3 miesiące temu na tym spotkaniu w marcu coś pękło i padły mocne słowa. Decyzja wydaje się tu dość oczywista. Wracamy do tego konfliktu, robimy mediację, każemy menedżerom uścisnąć sobie dłonie.
No dobra, rozwiązanie problemu brzmi nieźle. Gdzie tu w ogóle jest koszt? W sensie z czym to się wiąże?
Kosztem jest to, że zamknięcie samego incydentu nie usuwa podziemnego procesu, który narastał i gotował się tam na długo przed tym wybuchem. Myślimy, że zgasiliśmy pożar, a stłumiliśmy tylko jeden płomień.
Rozumiem. No to mamy 4 kod, czyli proces. Myślenie procesowe. Dla mnie to z kolei brzmi najlepiej. Śledzimy zmianę w czasie, ktoś zauważa, przez rok było dobrze, a potem powoli to zanikało. I szukamy jakiegoś mechanizmu.
No tak, ale to rodzi ważne pytanie. Co w takim razie jest ślepą plamką tak wyrafinowanego myślenia? Ano to, że śledzenie tej zmiany może się szybko stać celem samym w sobie.
zespół wpada w taki paraliż decyzyjny.
Dokładnie. Wszyscy tak analizują te powolne procesy, że nikt nic z tym nie robi, bo zawsze chcemy poczekać i zobaczyć, jak sytuacja jeszcze się rozwinie, zamiast zacząć wreszcie działać. Wszyscy po prostu siedzą i obserwują.
Czyli wyobraźmy sobie to spotkanie. Mamy cztery inteligentne osoby z czterema kodami do tego samego stanu rzeczy. Nikt nie kłamie. Każdy uważa, że ma rację. Ale każdy to niepełny obraz. Konflikt w tym zespole to wcale nie jest różnica interesów, tylko potężny klincz interpretacyjny.
Punkt. I wyobraźmy sobie najgorszy z możliwych scenariuszy, kiedy jeden z tych kodów zadomowi się w zespole na stałe. W materiałach opisano to zjawisko, gdzie sposoby myślenia przechodzą w ustalone kategorie myślenia, aż w końcu betonują się w całe paradygmaty.
Czyli stają się po prostu całkowicie automatycznym filtrem, przez który przepuska się każdą, wiesz, najmniejszą awarię, tak?
Dokładnie tak. Jak środowisko latami używa kodu, na przykład właściwości, diagnozując za każdym razem tylko toksyczną kulturę, no to w końcu traci się w ogóle tę elastyczność i zdolność dostrzegania innych ujęć. Nowa sytuacja od razu jest wtłaczana w stary schemat.
No to mamy tu ten świetny przykład w tekście o niekończącej się reorganizacji.
O tak, uwielbiam ten przykład.
Duża firma, która od 3 lat w kółko się reorganizuje, prawda? Zlecają kosztowny audyt, z którego wychodzi wielka mądrość, kultura jest zbyt sylosowa, co oczywiście jest kategorią właściwościową. Zmieniają struktury na siłę, wyburzają ściany. I co?
Na chwilę jest lepiej, oczywiście.
Tak, ale potem napięcia wracają ze zdwojoną siłą. I zgadnij, co robi zarząd.
Pewnie uznaje, że struktura jednak była zła i zamawia kolejny audyt.
Dokładnie. Kolejny audyt o sylosach. Czyli wniosek jest taki, to nie jest tak, że ci inteligentni ludzie nie potrafią rozwiązywać problemów. Oni za każdym razem perfekcyjnie rozwiązują zły problem, no bo ta ich główna kategoria myślenia po prostu odrzuca jakąkolwiek korektę.
I to jest ten moment, gdzie dopóki w tej organizacji nie zmieni się w ogóle samego pytania wyjściowego, na przykład z tego pytania właściwościowego, jakie jest to środowisko, na powiedzmy pytania procesowe, co sprawia, że ten destrukcyjny wzorzec z uporem wraca, to ten paradygmat będzie ich więził w pętli. Będą działać w oparciu o stary kod, całkowicie zamknięci na rzeczywistość.
Zmierzając powoli do brzegu, więc co to wszystko tak naprawdę oznacza w takiej naszej codzienności? Na następnym spotkaniu, powiedzmy we wtorek rano, kiedy ktoś, wiesz, usiądzie i oświadczy, że zespół całkowicie stracił motywację. Warto wziąć oddech. Zatrzymać się na chwilę. Cofa nas to dokładnie do tej pierwszej lekcji. Warto w głowie zapytać, zaraz, a jaki tu jest w ogóle twardy, obiektywny stan rzeczy? Na czym to opieramy? Trzeba posłuchać, jakiego kodu właśnie użyto w sali. I czy przypadkiem znowu nie wpadliśmy w ucieczkę w reakcję, zanim ktokolwiek w ogóle zrozumiał problem?
No tak.
To wyhamowanie na moment to jest absolutnie najkrótsza droga do stania się osobą, która w tym potwornym firmowym szumie widzi wyraźniej niż inni.
Bardzo ładnie to podsumowałeś, a ja chciałabym od siebie dorzucić na koniec zupełnie nową, mocno prowokacyjną refleksję na bazie tych dzisiejszych materiałów.
Słucham z ciekawością.
Jeśli przyjmiemy za fakt, że każda organizacja ma wbudowaną taką swoją ukrytą infrastrukturę sensu. Te głęboko zakorzenione paradygmaty, które filtrują naszą wspólną rzeczywistość. To co się stanie, gdy pewnego dnia uderzy w nas całkowicie nowy, absolutnie bezprecedensowy w historii kryzys?
Jakiś olbrzymi szok technologiczny albo tąpnięcie społeczne.
Dokładnie. Taki kryzys, do którego po prostu kompletnie nie pasuje żaden z tych naszych czterech kodów komunikacji, których uczyliśmy się latami. I to jest to, nad czym trzeba się zastanowić. Czy istnieje ryzyko, że my zignorujemy egzystencjalne zagrożenie nie z braku chęci, ale dlatego, że nasz stary język w ogóle nie pozwoli nam opisać go jako widocznego stanu rzeczy? Zostawiamy dzisiaj wszystkich z tą właśnie myślą.
Warto z tym przemyśleniem zostać. Prawda. Zwłaszcza kiedy z uporem będziemy wciskać każdy nowy problem w te stare, bezpieczne przegródki w naszych głowach. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy na kolejne rozmowy.